i redaktor Piotr Wit, prosto z Paryża. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu. No tak, wróciłem do Paryża po tej upalnej warszawskiej niedzieli. Wysiadając z samolotu mogłem stwierdzić, że przynajmniej pod jednym względem Paryż góruje nad Warszawą. Jest chłodniej. O innych częściach Francji nie można powiedzieć tego samego. Na południu podczas ostatniej fali upałów temperatura dochodziła do 47 stopni. Słońce spaliło setki hektarów winnic w okolicach Limoges i Toulouse i zwłaszcza w regionie Hérault. Klęska gospodarcza ogólnokrajowa w tej mierze, w jakiej wino jest głównym produktem francuskiego rolnictwa. W południowej Languedocji, to jest administracyjnie region Languedoc-Roussillon, winnice zajmują 300 tysięcy hektarów. 1/3 francuskiej produkcji krajowej, więcej niż cała produkcja Stanów Zjednoczonych. Rząd zużywa energię na walkę z klimatem, ale prowadząc bitwy, których przebieg zapewni długie lata do ostatniego życia w klimatyzowanych biurach setkom funkcjonariuszy, rząd nie zapomina o zdrowiu zwykłych obywateli. W nieklimatyzowanych autobusach pojawiły się staraniem rządu ulotki z wezwaniem do intensywnego picia wody, adresowane zwłaszcza do osób starszych i dzieci. Zaś na drzwiach kamienic konsjerżki rozwiesiły ulotki z apelem, aby na siebie uważać, z rysunkiem zgrzybiałej staruszki. Ulotka jest uniwersalna, znam ją doskonale, służyła już także w zimie, kiedy na zgrzybiałą staruszkę czyhał chodnik nieuprzątnięty ze śniegu. Radzono jej, żeby na siebie uważała sama, gdyż konsjerżki nie są od tego, aby uprzątać chodnik ze śniegu albo polewać go wodą w lecie, ale aby uważać na lokatorów. Państwu wybierającym się na wycieczkę do Paryża także radzę uważać na siebie, zwłaszcza nie wsiadać do autobusu. Po kilku przystankach, jeżeli nie padniecie ofiarą udaru termicznego, to w każdym razie zagotują się was wnętrzności i może szlak was trafić. Jeżeli przybyliście pociągiem, stanowczo odradzam wchodzić z walizką do metra. Bagażowi istnieje już tylko w powieściach historycznych, a schody ruchome w metrze warszawskim. Możecie ewentualnie wziąć taksówkę, a najpewniej i najzdrowiej jest przejść się pieszo. Chodniki Paryża, asfaltowane od czasów Napoleona III, stanowią doskonałą nawierzchnię dla małych kółek. W miejscach historycznych zamiast asfaltu napotkacie stare, gładkie płyty kamienne. W każdym razie potrzaskane chodniki cementowe albo marmurowe, jak w Warszawie obok hotelu Victoria. Należą tutaj do rzadkości, podobnie jak nieobrobiona kostka granitowa, która wykręca nogi i drze buty obok gmachu naszego warszawskiego studia w Paście. Ochłodzić można się w muzeum lub pod jedną z licznych fontan. Na placu Concorde są wspaniałe, lecz trudno dostępne. Polecam zwłaszcza te u podnóża Muzeum Człowieka Pałacu Trocadéro. Miłe są także w Tuileriach i w Ogrodzie Luksemburskim. Od poniedziałku otwarto baseny w Parku de la Villette w wodzie naturalnej umiejscowione na odnodze Marny. Baseny są 4 dla dorosłych i dla dzieci, wstęp darmowy, ale chętnych zbyt wielu. Podobno jakość wody lepsza niż nawet w Morzu Śródziemnym. Inne dobrodziejstwa czekają nas w przyszłości. Rząd Macrona, aby uśmierzyć niezadowolenie obywateli, coraz częściej odwołuje się do obietnic związanych z postępem. Pojęcie postępu już raz oddało rządowi francuskiemu ogromną przysługę za III Republiki. Wielki kryzys 1929 roku dotarł do Francji później niż gdzie indziej, ale w ostrej formie. 6 lutego 1934 roku policja strzelała do manifestantów na placu Concorde. Było 37 zabitych i 2000 rannych. Nie udało się załagodzić nastrojów pieniędzmi, gdyż kasy państwa były puste. Wówczas ktoś wpadł na genialny pomysł, kiedy już lud utracił wiarę we wszystko. Poczynając od uczciwości polityków, pozostała jeszcze wiara w postęp, propagowana od dziesięcioleci przez sztukę. Zorganizowano zatem na prędce wystawę postępu w Paryżu, wszechświatowa wystawa pod nazwą Art et technique appliquée à la vie moderne. Sztuka i technika zastosowane do życia nowoczesnego otwarła podwoje późną wiosną 1937 roku. Obiecywała zubożałemu ludowi świetlaną przyszłość dzięki postępowi techniki gloryfikowanemu przez sztukę. 31 milionów ludzi przyszło, aby to zobaczyć. Patrzcie, oto samoloty, którymi wszyscy będziecie wkrótce latali. Patrzcie i podziwiajcie. Oto radio, przez które wszyscy niedługo będziecie słuchali oper, muzyki i poezji. Pomysł podobał się wszędzie, zwłaszcza w krajach najcięższej dotkniętych przez kryzys. Sukces powtórzono za oceanem z amerykańskim rozmachem. Dwa lata później, 30 kwietnia 1939 roku, prezydent Roosevelt otworzył w Nowym Jorku wystawę światową nazwaną, aby nikt nie miał wątpliwości, Światem Jutra. The World of Tomorrow. Otwarcie było transmitowane przez telewizję. Wówczas kilka osób oglądało. Na wystawie paryskiej dwa największe i najbardziej imponujące pawilony należały do najpewniejszych gwarantów świetlanej przyszłości Niemiec hitlerowskich i stalinowskiej Rosji. We wszystkich gazetach fotografowano gapę na dachu pawilonu niemieckiego oraz kołchoźnicę i kowala dzierżących wysoko sierp i młot na pawilonie sowieckim. Ten ostatni zawierał m.in. mapę Związku Radzieckiego kameryzowaną drogimi kamieniami. Opowiadał mi o niej przed laty pan Winogradow, dekorator filmowy, ojciec aktorki Małgorzaty Potockiej, który własnoręcznie tę mapę jeszcze w Moskwie wykonał. Miasta prowincjonalne oznaczano rubinami, szmaragdami i szafirami, brylanty błyszczały w największych. Polskie dzieła sztuki posłane wiosną 1939 roku do Nowego Jorku na wystawę nie mogły już powrócić z powodu wybuchu wojny. Skołatane ludy zamiast obiecywanych lotów dla wszystkich doczekały się bomb zrzucanych z samolotów. Zamiast oper Pucciniego i nocturnów Chopina usłyszały przez radio wrzask Hitlera, alarmy bombowe i komunikaty o masowych egzekucjach. The World of Tomorrow pokazał swoje straszliwe oblicze. Przez długie lata na postęp nikogo nie udawało się nabrać. Ostatnie bary i podejrzane hoteliki z postępem w nazwie, to jest francuskie progrès, wegetują już tylko na odległych przedmieściach. Na przykład obok przystanka autobusowego Lenin na przedmieściu Le Bourget mogą je Państwo znaleźć. I oto postęp powraca. Mówi się teraz o zinformatyzowanych maszynach, robotach, mających ulżyć pracy ludziom. Prezydent Macron musi przeżywać ciężkie chwile, skoro zdecydował się mówić tyle o postępie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za kronikę paryską. Z Paryża, w którym jest chłodniej niż w Warszawie, mówił, albo było chłodniej niż w Warszawie, mówił Piotr Wit. Na zegarze godzina 8:01.
Czas na przegląd prasy.
I to jest, jak to się zdarza nam czasami, przegląd prasy bez prasy, czyli przegląd tych wywiadów, które w prasie się nie ukazały. W studio albo do studia powrócił Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa lubelskiego, były prezydent Białej Podlaskiej i pan Adam Chodziński, wicedyrektor szpitala specjalistycznego, były wiceprezydent Białej Podlaskiej. Pytałem pana marszałka, czym powinno być województwo lubelskie. To teraz zejdźmy na poziom miasta, w którym jesteśmy, bo jesteśmy w Białej Podlaskiej. Czym powinna, z czego powinna słynąć, albo z czego pana zdaniem słynie Biała Podlaska?
Myślę, że Biała Podlaska powinna wykorzystywać swoją rentę położenia, a więc Biała Podlaska powinna absolutnie słynąć z tego, że jest największym miastem w tej części Polski, bo to nie tylko województwa lubelskiego, które będzie takim zwornikiem, będzie taką otwartą, nawet takie hasło mamy, otwarta brama Europy na wschód. Pamiętajmy, że nieopodal Białej Podlaskiej, 30 km od naszych granic, jest miasto Brześć, największy 300-tysięcznik, największe 300-tysięczne miasto, miasto polskie z olbrzymią tradycją polską, które dzisiaj jest na Białorusi. Tam jest Polonia, tam są polskie kościoły, tam jest tradycja i historia i mi też zależało zawsze, żeby te stosunki polsko-białoruskie były jak najlepsze. Ale druga rzecz, to są też przedsiębiorcy. Małaszewicze, największy suchy port przeładunkowy, końcówka nowego jedwabnego szlaku, bialskie lotnisko, na którym dzisiaj będą stacjonowały wojska polskie, które będzie w końcu przywrócone do życia. To jest olbrzymia szansa, to jest kilka tysięcy osób, żołnierzy, cywilów, którzy będą tutaj w Białej Podlaskiej pracować, to jest szansa dla miasta, to są ludzie, którzy te pieniądze przyniosą do naszego miasta i miasto powinno to wykorzystać, powinno wykorzystać na swój rozwój, powinno wykorzystać również na to, żeby budować tą swoją akademickość, to co powiedział wcześniej pan dyrektor Chodziński, a więc wykorzystanie dwóch uczelni, to żebyśmy nie byli zmarginalizowani, żeby nie postępowała marginalizacja Białej Podlaskiej, ale żebyśmy byli w centrum zainteresowania, a więc budować ten swój popyt na miasto.
Powiedział pan, Biała Podlaska to brama, także 30 kilometrów stąd jest granica z Białorusią. Jak się pan marszałek obejrzy, to za panem marszałkiem
tak, zauważyłem.
Stoi czarny samochód, który jedzie z Moskwy do Londynu.
Tak,
to są...
To jest bardzo częste, ja wiem, że pan dyrektor, pan redaktor być może jest zdziwiony, ale to w Białej Podlaskiej jest bardzo częsty widok, absolutnie, i jakbyśmy porozmawiali z restauratorami, z właścicielami hoteli, to absolutnie ten ruch jest jak najbardziej przez nich pozytywny i oni widzą go,
czyli
zauważalny.
Z punktu widzenia Rosjan to jest pierwszy przystanek w Unii Europejskiej.
Tak, i dlatego się pierwszym miastem.
Dlatego tutaj pewno często się zatrzymują, bo to daleka podróż za nimi z Moskwy do Białej Podlaskiej jest koło tysiąca kilometrów, ale skorzystam z tego, że pan Adam Chodziński, wicedyrektor Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, jest w naszym studiu, bo to jest szpital specjalistyczny specyficzny, bo nie ma żadnego zadłużenia, to prawda?
Prawda, panie redaktorze, oczywiście, to teraz będziemy się chwalić na antenie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest to szpital, który zasięgiem obejmuje tak naprawdę 3 powiaty, te sąsiadujące obok siebie. Jest to szpital, który hospitalizuje rocznie powyżej 35 tysięcy mieszkańców tych powiatów, powyżej 130 tysięcy porad specjalistycznych w poradniach, ponad 700 łóżek. No i to, co najbardziej szczyci, to to, że Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej w rankingach Rzeczypospolitej bardzo często jest mówiąc kolokwialnie, na pudle, i chociażby rok 18 to było pierwsze miejsce w 3 kategoriach. Mamy się czym szczycić, szpital jest bardzo dobrze zarządzany, jest ciągle rozbudowywany, trwają tam inwestycje i tutaj się też cieszymy ze wsparcia pana marszałka, który niewątpliwie będzie dbał o ten szpital i będzie to oczko w głowie zarządu województwa lubelskiego.
Ale jak to się stało, bo to, co wiemy na temat szpitali, na temat służby zdrowia, to wiemy to, że szpitale są zadłużone. Często te długi przytłaczają szpitale, a tutaj pan mówi, że szpital ze środków własnych ma inwestycje. Czy ma dodatkowe, na przykład ma kopalnię złota, która jest przy szpitalu, albo ropy, albo korzysta z węgla w Bogdance. Jaka jest tajemnica takiego sukcesu?
Znaczy, panie redaktorze, tajemnica jest z jednej strony bardzo prosta, z drugiej strony widocznie bardzo trudne jest to do osiągnięcia. Przede wszystkim tajemnicą są ludzie. Odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach, ludzie, którzy o pieniądze publiczne dbają, można powiedzieć, jeszcze bardziej niż o swoje własne.
Ale tych pieniędzy dla szpitala tutaj nie ma więcej w NFZ-cie niż w innych częściach Polski, niż w innych szpitalach. To są te same wyceny tych samych usług, czy coś jest specjalnego?
Nie, panie redaktorze, ma pan rację. Wszystkie usługi są wyceniane przez NFZ tak samo. To nie znaczy to, że szpital w Białej Podlaskiej dostaje 2 razy tyle za te same usługi świadczone dla społeczeństwa, co szpital w Lublinie. Oczywiście, natomiast o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że mówiąc po gospodarsku, trzeba przeglądać każdą złotówkę 3 razy, zanim ją się wyda. Trzeba odpowiednio dobierać personel na odpowiednie stanowiska. Trzeba po prostu tak analizować możliwości szpitala, aby różnego rodzaju kontraktowanie było na najwyższym poziomie, aby czas hospitalizacji pacjentów był odpowiedni dla ich stanu zdrowia, ale też nie za długi, żeby nie przynosił jakichś dodatkowych kosztów dla szpitala. i przede wszystkim szpital i jego dyrektor za zgodą marszałka mogą podejmować różnego rodzaju działania i inwestycje. Tutaj pan redaktor powiedział o inwestycjach, które są wykonywane ze środków własnych. Tu powinienem przytoczyć domowy szpital, który niedawno powstał. Jest to inwestycja za 17 milionów złotych, w którym jest opieka długoterminowa, w którym jest hospicjum i tego typu budynek, instytucja sama w sobie zarabia. Więc panie redaktorze, żeby pracować w odpowiednio zarządzanym szpitalu, żeby ten szpital nie miał długów, to przede wszystkim musi być odpowiednia kadra, kadra wykształcona, kadra merytoryczna i nie zawsze dyrektorem szpitala musi być lekarz.
Ale czy z tego, co pan powiedział, można wyciągnąć wniosek, taki ogólny wniosek, że te szpitale, które są zadłużone w Polsce, może nie wszystkie, ale gro z nich jest zadłużonych z powodu, nie z powodu biedy, tylko z powodu złego zarządzania?
Ciężko tak określić jednoznacznie, bo to pewnie wszystko zależy od sytuacji, jaką zastał dany dyrektor szpitala, który dzisiaj jest. Ale na pewno, panie redaktorze, wiemy to z życia, że jeżeli jest trudna sytuacja finansowa i kredyt napędza kredyt, to później jest coraz trudniej. Pewnie jakiś procent prawdy w tym, co pan redaktor jest.
Dla pana dyrektora wszedł w słowo, dlatego że absolutnie Bialski Szpital jest najlepszy w naszym województwie i to, co pan dyrektor powiedział, nawet w Polsce, w naszym województwie nie tylko te względy medyczne, ale również absolutnie finansowo. Lubelskie szpitale, gdy my przejmowaliśmy województwo lubelskie, były zadłużone na ponad 700 milionów złotych, więc na tym tle szpital w Białej Podlaskiej, który też jest szpitalem województwa lubelskiego, no jest absolutną perłą w koronie. Pan redaktor pyta, czy mamy kopalnię złota. No myślę, że kopalni złota nie mamy, ale mamy złotego dyrektora, więc można tak to nazwać, który potrafił budować ten szpital ze swoim zespołem. Wiem, że ma swoich kontynuatorów, dobiera tak kadrę, aby te efekty zarządzania były. Można jeszcze jedno porównanie zrobić, gdy mówimy, dlaczego dzisiaj w Polsce są pieniądze na programy socjalne, na program 500+, na program Mieszkanie Plus, na wyprawkę szkolną i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest ta sama Polska, ta sama gospodarka, tylko co się zmieniło? Ludzie się zmienili, którzy zarządzają. Więc tak można znaleźć pieniądze. Inne zarządzanie, inne modele.
Powiedział pan złoty dyrektor. Polskie złoto to jest węgiel kamienny, którego bardzo duże złoża są w Bogdance, w okolicach Chełma.
To prawda.
Kiedy zrobimy dziurę w ziemi, kiedy zacznie się wydobycie, kiedy powstaną nowe szyby, na które czekają właściwie mieszkańcy Chełma, ale też czeka cała Polska, bo sprowadzamy tyle węgla zza wschodniej granicy, że powinniśmy go dokopać.
To jest dobre pytanie do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, który mieszka w nieodległych, bo 70 km od Białej Podlaskiej, Siedlcach. Natomiast oczywiście my jako zarząd województwa lubelskiego nie mamy wpływu na to, jaka jest strategia Bogdanki. Bogdanka dzisiaj jest jedną z lepszych kopalni w Polsce, kopalnią rentowną. To, że mają zasoby złoża, to tylko cieszy. Ja powiem szczerze, że ostatnio byłem również w Nevadzie, tam był prezydent Andrzej Duda, tam rozmawialiśmy o startupach, bo województwo lubelskie ma podpisaną umowę ze stanem Nevada. Tam młodzi ludzie, którzy zakładają swoje firmy, mogą się rozwijać dzięki programom Nevady i tam też byli na przykład przedstawiciele KGHM-u, który ma dwie kopalnie w Nevadzie, tam kupione i się rozwijają. Rozmawiałem z prezesem KGHM-u, czemu aż tak daleko? Oni mówią, no robimy ekspansję, jesteśmy tak duzi, że działamy na terenie całego świata. Życzyłbym tego Bogdance, ale jeżeli mówimy o złocie, to też takim lubelskim złotem może okazać się bursztyn, którego mamy sporo, jak się okazuje, w terenach naszego województwa, w okolicach Niedźwiady. No i to też jest, myślę, duża szansa. Rozważamy ten temat, jak te wydobycie mogłoby się odbywać, w jaki sposób moglibyśmy się przysłużyć, żeby te kopaliny zasiliły województwo lubelskie.
Bo to, czego tak na pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rzut oka, bo jesteśmy czwarty dzień w podróży, ale nie pierwszy raz w województwie lubelskim. Potrzeba takiego impulsu ożywczego całemu województwu.
Tak jest.
Energia jest takim, tania energia na przykład jest takim impulsem
ale
ożywczym.
Ale oczywiście, no przecież...
Budowa elektrowni, budowa nowych kopalni, bo przecież kiedyś...
Fotowoltaika
może też, bo kiedyś wprawdzie w czasach dawno minionych, w epoce Gierka był pomysł, żeby stworzyć okręg przemysłowy w oparciu o węgiel z Bogdanki, złoża żelaza i rudy żelaza, które są w województwie suwalskim, tak? Od tego projektu odeszliśmy. W Suwalskim jest park narodowy, także nie można tam kopać rud żelaza, ale węgiel nadal jest obecny na Lubelszczyźnie.
Dalej jest obecny i mamy wielką nadzieję, że będziemy mogli go wykorzystywać. Oczywiście za chwilę ktoś nas zapyta, co ze środowiskiem naturalnym, to wszystko musi się odbywać w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, bo też tak by, takim złotem Lubelszczyzny jest to słońce. Jesteśmy jednym z najbardziej nasłonecznionych regionów w całej Polsce, a z drugiej strony ten piękny klimat, którego nigdy nie chcielibyśmy zrujnować, niech on będzie dla pokoleń.
Jest ocieplenie klimatu. Piotr Witt w Kronice Paryskiej mówił o tym, jakie straty poniosły w wyniku upału francuskie winnice, że może nie być francuskiego wina, więc może to jest też szansa dla Lubelszczyzny, zakładając, że jest ocieplenie klimatu, zbudować tutaj winnice i przejąć rynki. To oczywiście, żeby przejąć rynki wina, to potrzeba co najmniej 200 lat.
Tak jest, setek lat. Ja myślę, że dzisiaj naszym rolnikom w województwie lubelskim, bo przed chwilą rozmawiałem z naszym księdzem proboszczem, potrzeba słońca, ale też potrzeba deszczu. I dzisiaj jakby no, to jest ta też modlitwa o deszcz nasza, żeby suszy nie było.
Te modlitwy z Polski Pan Bóg wysłuchuje, bo jesteśmy ludem wierzącym, tylko czasami, no nie można tak myśleć, ale no trudno, tak zacząłem mówić, że to sprzeczne, prawda? Bo w tym samym kościele jedni modlą się o słońce, drudzy modlą się o deszcz i odwrotnie.
Pan Bóg towarzy
o Małaszewiczach. Jeszcze chciałem pana jedno pytanie zadałaś, powiedział pan, największy w Polsce suchy port.
Port przeładunkowy, tak.
Co to znaczy, skąd, dokąd i co przeładują?
To są towary, które przyjeżdżają do nas ze wschodniej granicy.
Węgiel głównie?
Głównie z Chin. Nie, bo to są głównie chińskie też towary.
Te niesówki chińskie.
Oczywiście. Myślę, że połowa sprzętu, które tutaj widzę na stole, to Made in China.
Bo chcemy, żeby to było z województwa lubelskiego, ale nie możemy się doczekać.
Jesteśmy po prostu tranzytem, to też trzeba rozumieć. Oczywiście rząd Polski nie chce tego, żeby Polska była tylko takim miejscem składania części, ale wytwarzania różnego rodzaju produktów, ale niewątpliwie ten tranzyt jest dla nas jako województwa lubelskiego ważny, dlatego że to są konkretne pieniądze, konkretne środki. Wiemy, że PKP Cargo za kilkaset milionów będzie rozbudowywało port w Małaszewiczach. Wiemy, że już jest przebudowa toru. Ja, gdy byłem prezydentem Białej Podlaskiej, zabiegałem o to, aby ten szeroki tor, który jest do Małaszewicz, został przedłużony do Białej Podlaskiej, bo z handlu, bo z wymiany towarów, bo z przeładowywania towarów my mielibyśmy konkretne środki finansowe. Życzyłbym sobie, żeby obecne władze szły tą strategią, dlatego że to jest szansa na rozwój miasta.
W tych Małaszewiczach duże interesy są.
Wielkie interesy, wielkie miliony.
I tam też są te zbiorniki strategiczne dla...
Są też zbiorniki strategiczne, jeżeli chodzi o bazy paliwowe.
I one są rozbudowywane.
To również.
A kto je rozbudowuje?
Nie, tutaj jest, to jest koncepcja rządu polskiego, a więc w różnych miejscach, częściach Polski my mamy jako Polska swoje zbiorniki, to jest spółka Skarbu Państwa, ale oprócz tego, że są te zbiorniki, są też innego rodzaju miejsca przeładowywania towarów, również prywatne, to nie jest tylko tak, że Małaszewicze to jest cały okręg, jakby bym powiedział, państwowy, również prywatne firmy, ale żeby to działało, żeby to się rozwijało, no to trzeba trochę zainwestować w tą infrastrukturę. Powiem więcej, my bardzo często mówimy o Białorusi jako takim kraju autorytarnym, komunistycznym, bardzo cofniętym, nieotwartym na nowości i powinniśmy się zamykać, powinniśmy go blokować, a spotykając się z ambasadorem Polski na Białorusi, spotykając się z Białorusinami w Brześciu, bardzo często słyszę o ich strefie ekonomicznej, która ma ma 7 tysięcy hektarów. Bardzo często słyszę, że głównym inwestorem są tam Niemcy, następnie Włosi, że Francuzi, kraje Europy Zachodniej, mówiąc nam, blokujemy wschód, sami swoje towary tam umieszczają, sami tam umieszczają swoje inwestycje i nie chciałbym tego, żeby właśnie ten bufor był po stronie białoruskiej, tylko chciałbym, żeby Polska zyskiwała na przeładunku tych towarów. W związku z tym jest to tak bardzo potrzebne.
Chciałby pan, był pan z prezydentem w Nevadzie, znaczy, że jest pan politykiem wpływowym. Chciałby pan, czy tak się stanie?
Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, mieszkańcy województwa lubelskiego okażą mu, jeszcze raz pokażą zieloną kartkę i powiedzą, że dobrze rządzimy, to z pewnością tak się stanie.
A dobrze rządzicie?
Ciężko opisywać swoje rządy. Ja mogę powiedzieć to z perspektywy swojej rodziny, swoich dzieci. Uważam, że dobrze popieram w 100% program 500+.
No bo jest pan politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest, oczywiście, to można zawsze tak powiedzieć. Natomiast też ze strony Polski Wschodniej mogę to powiedzieć. Tak jak już powiedziałem, nigdy nikt nie myślał, że autostrada A2 będzie w Białej Podlaskiej, dojdzie do granic państwa. Dzisiaj jest to możliwe właśnie dzięki Prawu i Sprawiedliwości, dzięki temu, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, prezes Jarosław Kaczyński, będąc w Białej Podlaskiej, powiedział: tak, należy wam się autostrada, bo musicie być skomunikowani. Polska to jest jeden organizm, nie ma Polski A, nie ma Polski B. Chcemy ją rozwijać. Przypomnę, program Polska Wschodnia, o który będziemy teraz walczyć jako województwo lubelskie, województwo podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, 9 miliardów euro. To są pieniądze, o które dzisiaj w Brukseli będą walczyć nasi parlamentarzyści, w tym pani Elżbieta Kruk i Beata Mazurek, które właśnie dostały tą zieloną kartkę od
zobaczymy,
naszych mieszkańców.
Zobaczymy, czy to się uda. Bardzo serdecznie to jest tak, że redaktor, który prowadzi program, ma swojego wydawcę. Jaśmina Nowak jest wydawcą i pokazuje, że zegar już wskazuje godzinę 8:19, więc bardzo serdecznie panom dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa lubelskiego i były prezydent Białej Podlaski. Adam Chodziński, wicedyrektor szpitala specjalistycznego w Białej Podlasce i też były wiceprezydent tego miasta. Wszystkiego dobrego.
Zapraszamy do Białej Podlaskiej.
Tak jest, dla pana redaktora, dla wszystkich radiosłuchaczy. No ja sobie życzę, że będąc w Lublinie będę mógł już słuchać przez radioodbiornik Radia Wnet. Życzę tego radiosłuchaczom, sobie, oczywiście całej redakcji.
Lubelskie, smakuj życie.